Komentarze Radia Gdańsk.
10 minut po godzinie 9. Michał Porzeźniak, dzień dobry. Witam w imieniu swoim i imieniu moich dzisiejszych gości, komentatorów naszej rzeczywistości. To Piotr Semka, publicysta z tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Adrian Stankowski z Gazety Polskiej. Codziennie witam.
Dzień dobry.
Drodzy panowie, hipokryzja Niemiec chyba sięgnęła zenitu. Zaczniemy od Ukrainy i dostaw broni ciężkiej, którą Niemcy, no właśnie, dostarczają czy nie dostarczają. To słowa Olafa Scholza, kanclerza. Nikt nie realizuje dostaw na taką skalę jak Niemcy. Jesteśmy jednym z krajów, które wykorzystują swoje możliwości na bardzo dużą skalę. To słowa szefa niemieckiego państwa. Ja spotkałem się w mediach społecznościowych z takim dowcipem, że Niemcy opóźniają dostawy broni do strefy wojny, bo nie wiedzą tak naprawdę, której stronie ją dostarczyć. Panowie, jak to jest z tymi naszymi zachodnimi sąsiadami? Piotr Semka.
Kanclerz Scholz rzeczywiście już przestaje się nawet krygować w tym w grze kotka i myszkę z Ukrainą. No, do anegdoty przyjdą opowieści o tym, że Niemcy są gotowe wysłać haubice samobieżne Gepard, ale niestety bez amunicji, bo amunicję produkują do nich Szwajcarzy. Tam bardzo ponurą rolę odgrywa pani minister obrony z SPD, która no bardzo silnie wstrzymuje rozmaite działania. No najwyraźniej kanclerz Scholz uważa, że większość Niemców po cichu wspiera takie udawanie pomocy. To pokazuje, jak silny jest lęk przed Rosją w Niemczech.
A z drugiej strony była kanclerz Merkel, broniła swojego stanowiska wobec Rosji za czasów jej rządów. Nie widzę potrzeby, żebym musiała teraz mówić, że to było złe i dlatego nie będę przepraszać. Adrian Stankowski.
No, pani kanclerz Merkel musiałaby zburzyć własny pomnik, gdyby przyznała się do błędu, gdyby się przyznała tak naprawdę do polityki,
jaką prowadziła.
Bo tutaj postawa Niemiec wynika ze strategicznych celów tego kraju, który chce zbudować hegemonię w Europie w oparciu o Rosję, o rosyjskie węglowodory i uwaga, o siłę rosyjskiej armii, bo to był taki zawsze domyślny straszak, tak? I jak nie będziecie odmierzać praworządności niemiecką miarką, to przyjdzie straszny wujek Wołodia i was zje. No troszkę tego chyba dotyczyła ta pomyłka, o której mówił pan prezydent Steinmeier, bo to siła rosyjskiej armii to trochę, przynajmniej ten mit runął w gruzy. Natomiast kanclerz Scholz jest w pewnej pułapce, bo z jednej strony chciałby taką tradycyjną dla Niemiec politykę współpracy z Rosją prowadzić, pewnie tradycyjną, bo to jeszcze od czasu Fryderyka Wielkiego. Ale z drugiej strony, no ta wojna po prostu strasznie źle wygląda w telewizji. Trupy w Buczy no budzą protest na całym świecie. Niemcy mają pewnie skonstruowane sumienia, podobnie jak cały świat. I tu jest podstawowy dylemat niemieckiej polityki, jak wytłumaczyć własnym wyborcom, że jednak z Rosją, że dokonując wyboru między Ukrainą a Rosją, jednak wybierają Rosję.
Tutaj ja też chciałbym nawiązać do wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że był w radykalnym konflikcie z Angelą Merkel w sprawie Nord Stream 2. I od momentu anektowania Krymu dla Ukrainy zrobił więcej niż maksimum. Czyli tutaj też nie widać tego przyznania się do katastrofy, jeśli chodzi o politykę dotyczącą Ukrainy. Redaktor Semka.
No jest taki dowcip, że na czym polega odwaga? No więc odwaga polega na tym, żeby powiedzieć nieprzyjemne rzeczy w twarz bokserowi, a roztropność i ostrożność zaleca, żeby te same nieprzyjemne rzeczy powiedzieć bokserowi przez telefon. Więc troszeczkę tak było z tym ostrzeganiem przez Donalda Tuska i Angeli Merkel. Wierzę, że Donald Tusk w cztery oczy mógł czasami uczulać się na kwestie czy to rosyjskich zagrożeń, czy to na przykład zagrożeń związanych z nienormowaną imigracją. Natomiast na forum publicznym nigdy nie wypowiadał się w żaden sposób, w którym by krytykował Angela Merkel i w którym by wchodził z nią w jakąkolwiek polemikę. Więc domyślam się, że gdzieś w rozmowie mógł formułować takie rzeczy. Natomiast publicznie zawsze trzymał linię, ponieważ zawsze zależało mu na poparciu Europejskiej Partii Ludowej, której CDU jest czołową siłą, więc no, to są takie opowieści właśnie po latach, że no, jak ja to wygarnąłem szefowi i jak byłem szczery. No byłem szczery, tylko nikt tego jakoś nigdy nie nagrał na kamerę, na żadnej wypowiedzi publicznej.
Publicznych wypowiedzi rzeczywiście nie było. Redaktor Stankowski.
No, Donald Tusk pewnie szczególnie ten sprzeciw demonstrował, przyjmując niemieckie odznaczenia imienia Rathenaua. To był taki Polakożerca, przedwojenny niemiecki polityk. Ale no, żarty na bok. Donald Tusk nie dość, że nigdy nie powiedział słowa sprzeciwu publicznie, to jeszcze przecież powiedział publicznie, że nie, rządy Angeli Merkel były błogosławieństwem dla Europy, że to danke für alles, dziękował bardzo serdecznie. Ja bardzo jestem ciekawy, za co konkretnie Donald Tusk dziękował Angeli Merkel i CDU-CSU, czy za gazociąg Nord Stream 1, czy może za Nord Stream 2. No mało tego, no, Donald Tusk jako polski premier nie kiwnął palcem, żeby Polska miała realne instrumenty do tego, żeby nie ulegać rosyjskiemu szantażowi gazowemu. Kontynuował, co prawda, zaczętą budowę gazociągu, ale już na przykład zostawiony w szufladach projekt Baltic Pipe no pozostał w szufladach. Dopiero Prawo i Sprawiedliwość zabrało się z impetem na zabudowę tego gazociągu, który rzeczywiście daje nam narzędzia do tego, żeby nie ulec szantażowi rosyjskiemu, żeby dzisiaj pomagać Ukrainie.
Panowie, no dzisiaj...
Ja wystąpię,
Piotr Semka, proszę.
W obronie jednogłosce Adrian. W Niemczech Rathenau symbolizuje polityka demokratycznego zamordowany przez protonazistowską bojówkę konsul. Więc ta nagroda nie ma jak gdyby ostrza sławienia Rathenaua, który rzeczywiście był zwolennikiem tak zwanej polityki Rapallo, czyli sojuszu Rosji Sowieckiej i Niemiec, mającym ostrze antypolskie, ale jednak w Niemczech szczerze jest jako ofiara zagrożenia demokracji. To tylko tak.
No tak, Donald Tusk jest polskim politykiem i powiedział przez pryzmat polskiej wrażliwości takie decyzje podejmować.
No mógł na przykład powiedzieć, że bardzo dziękuję za to, ale w Polsce Rathenau nie ma dobrej, że tak powiem, konotacji.
Jakoś tego nie powiedział.
Suworow jest uznawany za wielkiego wyzwoliciela. A no, zwłaszcza mieszkańcy warszawskiej Pragi zapamiętali go zupełnie inaczej.
To tu postawimy kropkę, panowie. Przejdźmy do tego, jak będzie wyglądała przyszłość Unii Europejskiej. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim jest zaplanowana debata. Czego można się spodziewać po tym, co widzieliśmy choćby wczoraj? Po tych słowach, które padały na temat Polski, praworządności, no i tego, co chyba najbardziej moim zdaniem było bezczelnym stwierdzeniem jednej z europosłanek, że tutaj w Polsce rośnie nam mała Rosja. Piotr Semka.
No, będziemy mieli do czynienia dalej z takim grillowaniem Polski, bo są tacy politycy jak Timmermans czy Verhofstadt, którzy mają gdzieś jakieś kompromisy pani Ursuli von der Leyen, więc Parlament Europejski to jest dla takich ludzi idealne pole do działania. Pytanie jest, w jakim stopniu Ursula von der Leyen chce utrzymywać tą politykę odprężenia na linii Warszawa i w jakim stopniu będzie miała odwagę występować w obronie tego kompromisu, który nastąpił, bardzo kruchego, powtarzam, bo jeżeli będzie tak, że będą stawiane kolejne warunki albo będzie cały czas mówienie, a tego nie wypełniliście, a tego, no to cały interes, że tak powiem, będzie źle się kojarzył przynajmniej prawej stronie opinii publicznej w Polsce.
No właśnie, bo ta lista niby jest zamknięta, ale mogą się na niej pojawiać kolejne kroki milowe, kolejne wymagania wobec Polski. Adrian Stankowski, czy otrzymamy te pieniądze, czy już w tej chwili ten kompromis to było tylko takie na papierze?
Znaczy, kompromis jest wyrazem interesów politycznych, bo a dla Warszawy, Warszawy nie stać na prowadzenie wojny na dwa fronty. No pamiętajmy o takim niebanalnym wydarzeniu jak wojna na Ukrainie. A z drugiej strony grillowanie Polski na poziomie już takim strategicznym przez Komisję Europejską też jest słabym interesem dla polityków europejskich i dla Berlina. W związku z tym zawarto kompromis, który moim zdaniem przeniesie ten konflikt z poziomu strategicznego na poziom taki bardziej taktyczny. Znaczy, będziemy niestety się musieli użerać z rozmaitymi urzędnikami o każdą złotówkę, ale to już będzie nam szczebel niżej, powiedziałbym. Natomiast to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, no, na szczęście nie ma żadnego praktycznego znaczenia, bo to jest bardziej taka psychoterapia grupowa niż jakaś sensowna debata, no bo to 7 lat się opowiada o łamaniu praworządności w Polsce i przez 7 lat nikt nie potrafi z opozycji wskazać, który konkretny przepis z Konstytucji Polskiej został złamany, a po 7 latach też wypada zapytać, no, gdzie są ofiary tej dyktatury. Ktoś siedzi w więzieniu może albo stracił pracę. No, to wszystko są niepoważne niepoważne jakieś facecje, natomiast szkodliwe bardzo dla Polski i to będzie kontynuowane w parlamencie.
No, naczelniczka poczty w Pacanowie straciła pracę na kilka godzin, a potem pracę stracił minister, a tymczasem marszałek Senatu mimo oskarżeń cały czas jest marszałkiem Senatu z immunitetem, ale tu postawmy kropkę. Teraz panowie o wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej Rafale Trzaskowskim i jego słowach, kim był w przeszłości. Ja myślę, że nie trzeba powtarzać tego słowa. To takie dość wulgarne określenie kobieciarza, który zmieniał dziewczyny jak rękawiczki. No i tutaj tłumacząc się z tych słów, które uderzyły nie tylko w prawą stronę, czy w prawicowych dziennikarzy, czy dziennikarki, ale także choćby w Maję Staśko, czyli taką skrajną lewicę, no, jest niewychowany czy nietuzinkowy? On się tłumaczy, że jest nietuzinkowy. Piotr Semka.
Ja jestem zwolennikiem, żeby tej sprawie jak gdyby nadawać określoną skalę. Znaczy, palną rzecz głupią udowodnił, że jest tym, kim jest. I zawsze był rozkapryszonym chłopakiem z dobrego, bogatego domu, który zawsze bazował na swojej takiej chłopięcej urodzie i domyślam się, że w liceum też. Natomiast to był zawsze człowiekiem słabym, próżnym, moim zdaniem niedojrzałym. No i tyle. Natomiast no jako no, były kandydat na prezydenta i człowiek, który ciągle aspiruje do roli współlidera Platformy, oczywiście musi zdawać sprawę, że takie wypowiedzi będą ściągać na niego gromy. Tyle, że no, z kolei feministki traktują to jako jakąś herezję, za którą po prostu powinien odejść życia publicznego. On po prostu jest tym, kim jest. No. I w momencie, kiedy go popierały organizacje kobiece w kampanii prezydenckiej, był takim samym facetem, który sobie traktuje, sądząc po wypowiedziach kobiety, instrumentalnie. Więc to rozdzielanie teraz szat po stronie feministek mnie śmieszy, a z drugiej strony obranienie go, że jest po prostu szczery i spontaniczny, jest śmieszne. No bo od polityka na tym poziomie czegoś się wymaga, jeżeli on
wymaga się.
Że to jest dowcipna puenta, którą może sprzedać Kubie Wojewódzkiemu, no to znaczy, że jest bombą zegarową, która kiedyś Platformie Obywatelskiej wybuchnie w rączkach.
I jeszcze jedno zdanie na ten temat, Adrian Stankowski.
No, od polityków oczywiście powinniśmy wymagać więcej. Politycy powinni być, no, nie wiem, rodzajem nauczycieli w życiu publicznym, powinni być autorytetami. To jest żenująca wypowiedź, ujawniająca chyba, no, nie wiem, kompleksy Rafała Trzaskowskiego. Bo to prawdziwi mistrzowie w zakresie relacji damsko-męskich nigdy nie potrzebowali o tym publicznie mówić.
I tu postawimy kropkę. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję. I Adrian Stankowski z Gazety Polskiej Codziennie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Bardzo.